14 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej piłka nożna, koszykówka, siatkówka, sport niepełnosprawnych oraz strzelectwo. Część magazynową, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy od futbolu i sensacyjnej informacji sprzed około 2 godzin. Andrzej Sawicki został odwołany z funkcji pierwszego trenera piłkarzy trzecioligowej Lechii Zielona Góra. Sawicki pojawił się dzisiaj wieczorem na stadionie przy ulicy Sulechowskiej, chcąc prowadzić pierwszy w tym roku trening Lechii. Nie było mu to jednak dane, bo właściciel i prezes klubu Karol Krępa przekazał Sawickiemu, że usuwa go ze stanowiska. Obaj panowie nie chcieli na gorąco komentować tego ruchu. Teraz zielonogórski zespół przez kilka dni będzie prowadził dotychczasowy drugi trener, Michał Sucharek, a 18 stycznia poznamy oficjalnie nazwisko nowego szkoleniowca. Po tych pierwszych dzisiejszych zajęciach przygotowujących zespół do rundy wiosennej, Jacek Białogłowy rozmawiał właśnie z pełniącym obowiązki pierwszego trenera, z tymczasowym trenerem zielonogórskiej Lechii, właśnie Michałem Suchareckiem.
A pan trener jest w szoku właściwie po tym, co się dzisiaj tutaj wydarzyło mniej więcej 2 godziny temu?
W bardzo dużym szoku, ponieważ nie myśleliśmy, że tak to się potoczy. Plan został przygotowany na cały okres przygotowawczy z trenerem Sawickim. Przychodzimy do klubu, spotykamy się 3 godziny wcześniej i jest taka, a nie inna decyzja. Szok, niedowierzanie i na tym bym chciał zakończyć, postawić kropkę.
To niech pan chociaż powie, bo rozumiem, że z trenerem Sawickim może długo pan nie pracował, ale cokolwiek o tej współpracy, jak pan ją będzie wspominał te parę miesięcy de facto?
Fantastycznie, ponieważ trener Sawicki jest bardzo dobrym szkoleniowcem, jak i bardzo dobrym człowiekiem i przez te pół roku, gdzie byliśmy razem współpracowaliśmy, to dużo wyniosłem ja jako trener, ja jako człowiek i za to chciałbym serdecznie trenerowi podziękować, ponieważ dużo rozmów spędziliśmy, wiadomo jak to zawsze jest, jak w piłce nożnej są też czasami zakręty, musieliśmy się troszkę dotrzeć i uważam, że współpraca była bardzo dobra i za to serdecznie dziękuję.
Co właściwie teraz, tak? Bo pan prowadzi zespół teoretycznie tymczasowo, czy się może właściwie wydarzyć, ma pan sygnał, że na przykład pan dłużej będzie tym pierwszym trenerem teraz?
To co 2 godziny temu usłyszeliśmy z trenerem Sawickim, że 18 stycznia będzie pierwszy trener poznany. Ja dostałem zapytanie, czy przez ten tydzień ja poprowadzę treningi, no i się zgodziłem. Przez ten tydzień jestem trenerem tymczasowym i tylko tyle, więcej nic nie wiem po prostu.
Jakoś pan skomentuje to, czy nie wiem, no dziwna sytuacja, chociaż jest pan w piłce od wielu lat, mimo w miarę młodego wieku. Zdarzyło się panu coś takiego w historii, że przed rozpoczęciem treningów którejś z rundy nagle bach?
Tak jak na samym początku powiedziałem, szoki, niedowierzanie, bo nie tak to gdzieś tam było planowane, nie było sygnału wcześniej, że taka decyzja może nastąpić, ale takie są decyzje, ich nie cofniemy, ktoś tak zdecydował, prezes tak zdecydował, no i teraz nie będziemy rozdrapywać ran, gdzieś na pewno gdzieś pewne tematy muszą zostać też mimo wszystko wyjaśnione, ale to ja byłem asystentem, teraz jestem tymczasowym trenerem przez ten tydzień w okresie przygotowawczym, ten tydzień wprowadzającym, ale tak naprawdę trener Sawicki wszystko już miał rozpisane, każdy tydzień mikrocykl, to teraz będę kontynuował to, co trener Sawicki zaplanował, chociaż gdzieś tam swoje malutkie, ale to tak naprawdę tydzień wprowadzający i będziemy czekać co dalej, w sobotę sparring z Górnikiem i nie tak to miało wyglądać, ale
okej. Okay. Pytanie, jeżeli pan może powiedzieć w takim razie, ilu piłkarzy się stawiło, bo rozumiem, że Szymona Komusińskiego nie ma, Sebastiana Górskiego nie ma, nie ma też Kacpra Kocika, dobrze, nie przeinaczam, ktoś był. Jeszcze się nie pojawił? Aha, był Kacper Kocik.
No tak, nie było Szymona Komusińskiego i Sebastiana Górskiego, którzy doskonale wiemy, gdzie by zostali zaproszeni i gdzie zamierzają następny czas spędzić, byli w Puszczy Niepołomice. Kto jest? Jest Martin Zekwułem, Łukasz Garguła, Artur Małecki, Kuba Babi, Mariusz Kaczmarczyk.
Czyli inaczej, skracając, reszta jest?
Tak, tak, tak. Dzisiaj mieliśmy 21 zawodników na treningu. No nie było tylko Szymona i Sebastiana. Kacper dzisiaj jeszcze był, ale Kacper Kocik jedzie w środę na testy, zaproszenie i pozwolenie do Polonii Nysy. Tam jedzie się sprawdzić.
Tyle tymczasowy trener piłkarzy trzecioligowej Lechii Zielona Góra Michał Sucharek ma przez kilka najbliższych dni prowadzić zajęcia. A jeszcze raz przypomnę, 18 stycznia ma zostać ogłoszone nazwisko następcy Andrzeja Sawickiego, nowego szkoleniowca właśnie zielonogórskich piłkarzy. 22 minuty po godzinie 21. Futbol zamieniamy na basket. Po zwycięskim, ale jednak nie najlepszym meczu w Gdańsku z tamtejszą Politechniką, drużyna Polskiej Strefy Inwestycji Enei z Gorzowa, trzeba przyznać, nie była faworytem sobotniego spotkania z Pszczółką, Polskim Cukrem, AZS-u MCS w Lublinie. Tymczasem, jak to w sporcie bywa, gorzowskie koszykarki były o włos od zwycięstwa na tym trudnym terenie, bo o końcowym wyniku 79-78 zdecydował celny rzut Jennifer O'Neill, której podopieczna trenera Krzysztofa Szewczyka oddała równo z końcową syreną.
Na pewno cieszymy się ze zwycięstwa bardzo. Tutaj ten mecz musi się skończyć tak naprawdę i zwycięstwem Gorzowa i naszym nam dopisało szczęście. Na pewno zdecydowała zbiórka ofensywna, bo tutaj przed meczem było ciężko oczekiwać, że my tą zbiórkę wygramy, a zebraliśmy 16 piłek. Mieliśmy ponowienie akcji z tego i to myślę zdecydowało, ale tak jak mówię, brawa dla dziewczyn za walkę, bo to był ciężki dla nas mecz. Wiedzieliśmy, że ta liga staje się wyrównana, wiedzieliśmy, że przed nami są ciężkie wyjazdy, mamy ciężkie mecze u siebie i ta druga runda będzie dla nas zdecydowanie trudniejsza, dlatego każde zwycięstwo, szczególnie z takim zespołem jak Gorzów, to jest na wagę złota dla nas.
Mimo że przez prawie cały mecz przegrywaliśmy, to spotkanie powinniśmy wygrać, mówił trener naszego zespołu Dariusz Maciejewski.
Szkoda tego meczu, po prostu mieliśmy go właściwie już w garści i tak naprawdę decyzja niepotrzebna do przekazie w ostatnim fragmencie i O'Neill zrobiła nas wiatrak, a trzeba było zostawić najlepszego obrońcę z nią, takie było założenie, no ale zawodniczki zawsze coś na boisku mogą wymyśleć, co trenerowi nie zawsze jest po drodze. Generalnie bardzo ciekawy mecz, no wysankcjonowaliśmy pewne gry, które już poczuliśmy ją szatory lepiej na treningu, mieliśmy parę dni przygotowań, wybraliśmy jej gry, te, w których ona się czuje dobrze i dzisiaj była naprawdę bardzo dobra i no i szkoda, że w takim meczu, gdzie zagrała bardzo dobre zawody, nie wyszliśmy zwycięsko z tej konfrontacji, bo byłyśmy naprawdę, czeka nas długa droga i na pewno byłoby nam łatwiej wracać z Lublina ze zwycięstwem, tym bardziej bardzo ważnym zwycięstwem dla nas.
Najlepszą zawodniczką naszej drużyny była Shatori Walker-Kimbrough, która zdobyła aż 29 punktów. Walczyłyśmy i to dla obu drużyn był trudny mecz. Jennifer O'Neill jest świetnym graczem, a tacy oddają świetne rzuty i to się wydarzyło. Popełniałyśmy błędy w defensywie, a Lublin to dobra drużyna i to wykorzystała. Wrócimy do domu i na pewno od tego meczu będzie lepiej. Tyle najlepsza zawodniczka tego spotkania, a teraz posłuchajmy, co po meczu mówiły Dominika Owczarzak i Agnieszka Szot-Hejmej.
Nikt nie lubi przegrywać takich meczy. Nie potojałyśmy 10 godzin autokarem, żeby przegrać ostatnim rzutem, więc to boli każdego sportowca. Chciałyśmy się też zrewanżować za porażkę, którą odniosłyśmy na własnym parkiecie. Wtedy mogłyśmy się tłumaczyć tym, że byłyśmy po chorobie, a dzisiaj no szkoda takiego przegranego. Cały mecz był właściwie wyrównany. Miałyśmy w regulaminowym czasie gry, miałyśmy rzut na zwycięstwo, nie wykorzystałyśmy go, więc to tym bardziej boli.
Trener Szewczyk mnie zna i wie, że gdzieś tam mogę walnąć tą trójkę, więc już nie zacieśniały, tylko jakby ze mną były, tak? Więc ciężko było się otworzyć do rzutu, chociaż myślę, że były pozycje, ale tak jak mówię, no... Koszykówka to jest gra błędów, my popełniłyśmy ich dzisiaj więcej, bo nie przegrywa się w ostatnich sekundach, ale przegrywa się cały mecz. Było dużo sytuacji, gdzie mogłyśmy wykończyć po kontrze, dużo jakichś tam głupich niedogadań w obronie. No cały czas pracujemy nad tą formą. Cieszę się, że dzisiejszy mecz wyglądał troszeczkę inaczej niż u nas w Gorzowie. No cały czas walczymy, wiadomo, że ten sezon jest ciężki, mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tych błędów, które dzisiaj popełniłyśmy i będziemy grać lepiej.
Rozmawiałem przed momentem z Dominiką Owczarzak. Nie mogłem rozmawiać zbyt długo, bo już się łezki w oczach pojawiły. Taka porażka bardzo boli.
No boli, szczególnie, że ja wiem, że też byłam przy tej piłce i gdzieś tam broniłam Jennifer i była też Kasia i byłyśmy we dwie, ją podwoiłyśmy i tak pomimo tego ona wyszła z tej sytuacji. Jeszcze liczyłam, że ten rzut taki rozpaczy, który ona tam oddała, bo nie chciałam, nie oszukujmy się, faulować, bo miałyśmy 5 fauli, więc liczyłam, że ten rzut taki no nie wpadnie, nie? I mówię, nie wpadnie i wpadło niestety, więc tak jak mówię, no troszeczkę szczęścia nam zabrakło. Dzisiaj szczęścia więcej miał Lublin, ale myślę, że no grałyśmy o wiele lepiej niż u siebie i tego się musimy trzymać. Możemy zejść z podniesionymi głowami, bo zagrałyśmy naprawdę już o wiele lepiej niż nawet chociażby ostatni mecz z Gdańskiem.
Tyle Agnieszka Schott-Heimej, najbardziej doświadczona zawodniczka gorzowskiej drużyny. Jak słyszeliśmy w części serwisowej, już jutro kolejny mecz gorzowskich koszykarek na trudnym, bardzo trudnym terenie w Polkowicach z miejscowym CCC. Będziemy dalej rozmawiać o baskecie, ale teraz przejdziemy do mężczyzn, dokładnie do drugiej ligi, gdzie występuje zespół BC Swiss Krono Żary, który ma takie ambicje, żeby powalczyć o playoffy, a myślę, że może nie mówią tego bardzo głośno, ale marzą o awansie do pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o sytuację Żaran, to w pierwszym meczu w 2021 roku przegrali na wyjeździe z drużyną KS Kosz Pleszew 68-93. Tam jeszcze przed meczem na rozgrzewce niefortunnej kontuzji doznał lider żarskiej drużyny Mariusz Małachowski. Skręcił kostkę. Przez około miesiąc nie będzie mógł grać. No i właśnie osłabiony zespół bez swojego lidera przegrał. Wczoraj Żaranie zagrali pierwszy mecz w nowym roku we własnej hali, pokonali, ale po ciężkim spotkaniu męczyli się z Exact System z Śląskiem Wrocław. Wygrali ostatecznie 75-66, ale trzy kwarty naprawdę się męczyli z tą wrocławską młodzieżą. Dopiero w czwartej kwarcie odskoczyli, już dowieźli to zwycięstwo do końca. Co istotne, cały czas w styczniu już bez swojego lidera, a grafik mocno napięty, bo dwa mecze grudniowe ze względu na koronawirusa w żarskiej drużynie były przesunięte właśnie na styczeń. No i sporo tego grania. Był wczoraj mecz z wrocławianami. Już w najbliższą środę także u siebie Żaranie zagrają zaległy mecz z drużyną Dio Polkonty Maximus Konty Wrocławskie. Już w najbliższą sobotę kolejne spotkanie. Wyjazdowy mecz w Nysie z Igner Home na AZS-em basketem. Jak na drugoligowy poziom to naprawdę sporo tego grania. O tym, co aktualnie słychać w żarskiej drużynie, także o wczorajszym meczu, rozmawialiśmy z trenerem tego zespołu, Łukaszem Rupczyńskim.
No mega trudne spotkanie, ciężkie spotkanie, na pewno dużo walki było, dużo walki podkoszowej. Drużyna ze Śląska, mimo że młoda ekipa, ale warunkami obdarzona bardzo mocno. My mamy swoje problemy pod koszem i to było widać. Cieszę się, że druga część spotkania zdecydowanie lepiej zaczęliśmy bronić i przede wszystkim już nie pozwalaliśmy drużynie ze Śląska tak aktywnie atakować naszej deski. No i cieszy ten plus i cieszy zwycięstwo.
Pan się spodziewał, że wrocławianie się tak mocno postawią, skoro tam wygraliście dosyć zdecydowanie, no i w tabeli jednak była no, całkiem spora różnica?
Powiem tak, wczoraj Gimbasket jest, gdzie jest, na miejscu i wygrywa z Tarnową, którą my przegrywamy, więc ta liga, tak jak mówiłem, jest mega wyrównana. Ja uważam, że Śląsk jest mocną ekipą, jest to, można powiedzieć, jedna z najlepszych młodzieży z Polski i mają dobrego trenera, wiedzą jak szkolić. Wiedziałem, że są obdarzeni parametrami wzrostowymi i tutaj będzie nam ciężko. Tym bardziej, że my bez Mariusza Małachowskiego, który oprócz tego, że daje nam w granicach 21 punktów, plus do tego dołoży 7-8 zbiórek, ucieka nam z rotacji jeden z wartościowych zawodników tej drużyny.
W związku z tym, że nie ma Mariusza Małachowskiego, pan musiał jakoś inaczej taktykę rozpracować na ten mecz?
Szczególnie musieliśmy w trzeciej, czwartej kwarcie. Mieliśmy zaplanowane, natomiast nie sądziłem, że aż tak aktywnie drużyna ze Śląska będzie atakowała deskę. Dali nam w pierwszej części 18 zbiórek w ataku, bardzo dużo, w drugiej dali tylko 6, co i tak w całym spotkaniu to jest duża, duża dysproporcja. Cieszy na pewno to, że wyciągnęliśmy wnioski, szczególnie połowa trzeciej kwarty. Od połowy trzeciej kwarty graliśmy tak, jak powinniśmy grać i żeśmy pociągnęli ten mecz. Cieszę się, że liderzy też pociągnęli to spotkanie, którzy po to tutaj są i po to mają to robić. Wąska rotacja, ale potrzebne było to nam zwycięstwo, jak to mówię jak tlen, żeby rozpocząć dalej mecze, gdzie mamy tych meczy sporo i dosyć trudnych przeciwników.
No bo wiadomo, że ten rok nie rozpoczął się tak, jakbyście chcieli w Pleszewie. Pan tak po ludzku był wściekły, że te właśnie takie przeciwności losu, że pana lider właśnie wypadł?
Powiem tak, no takie jest życie. No, on wypada, ktoś inny dostaje szansę. Oprócz tego pandemia rozrobiła swoje. Nie ukrywam, że my praktycznie do meczu z Pleszewem byliśmy po 2 tygodniach przerwy i to nie jest jakieś tam wytłumaczenie, ale natomiast drużyna z Pleszewa zagrała bardzo dobrze. My akurat, jeżeli chodzi o tlen i o zdrowie, mamy z tym problem i musimy dużo wracać i każdy też jest jednej niewiadomej, jak te zdrowie nam na to pozwoli. No, cieszy na pewno zwycięstwo, bo było dzisiaj na pewno gorąco. Brawa dla drużyny ze Śląska, bo naprawdę, żeśmy się mega mocno namęczyli i kosztowało nas to nie tylko zdrowia, to i też można powiedzieć takiej sportowej złości, ale cieszę się, że drużyna pokazała właśnie ten charakter i walczyła do samego końca, nie poddała się, gdzie tam było poprzednimi czasy różnie, natomiast dzisiaj naprawdę walczyliśmy i biliśmy się o te zwycięstwo.
Pan wspominał, że wirus was dotknął także w drużynie. Czy jak chłopaki wracają, to w treningu pan widzi różnicę w wydolności po tym COVID-zie?
Jest dosyć sporo, bo przytyka ich, to może tego nie widać, ale często proszą o zmiany, gdzie tego nie było, oprócz tego nie trenowali, jest lekkie zatkanie, można powiedzieć, tym bardziej, że pamiętajmy, że to są ludzie, którzy też pracują, oprócz swoich obowiązków tutaj, którzy dają z siebie maksa. Ja jestem im wdzięczny za to, że biją się i chcą jeszcze po chorobie i wrócić i grać. To jest mega istotne, tak? Mega istotne i pokazujące im, że mają swoje lata, jakie mają, ale jeszcze charakter mają do tego, żeby grać. Jest ciężko, widać, że jest problem z tym. Też nie wiemy dokładnie jeszcze, jak z tym postępować, bo to jest coś nowego.
Jeżeli chodzi o terminarz styczny, wiadomo, że jest bardzo napięty w waszym przypadku. To też dla pana wyzwanie, żeby ten mikrocykl jakoś tak rozplanować odpowiednio?
Mi się wydaje, że na chwilę obecną nie będziemy trenować, tylko będziemy regenerować się, tak? Bo gramy praktycznie niedziela, środa, sobota, tak? I znowu gramy, więc na poziom drugiej ligi to bardzo dużo.
A przez to, że ten terminarz taki napięty, to ten styczeń może być bardzo istotny w kontekście tych upragnionych playoffów?
Powiem tak, na pewno. Playoffy jest tam cel nadrzędny, ale jak się okazuje, tutaj każda drużyna nie składa broni. Jak można popatrzeć na tą ligę, naprawdę nie ma typowego outsidera. Jedzie się do Ostrowa i można przegrać mecz, bo schodzą zawodnicy z ekstraklasy, tak? Jedzie drużyna z Tarnowi do Gimbasketu, gdzie my też tam niełatwo, ale wygraliśmy to spotkanie, przegrywa mecz, gdzie z Tarnowią przegraliśmy. Rydzyna przegrywa u siebie spotkania, więc tak jak mówię, no, dla mnie na razie solidnym basketem, który jest, no to gra Sokół i Międzychód i mówię, my mamy te swoje coś do udowodnienia w rundzie rewanżowej. Wierzę tylko i chciałbym, żeby drużyna była zdrowa, pełni zdrów i jak będzie dużo zdrowia, to ja jestem też przede wszystkim spokojny o naszą ekipę. Tyle.
Rozumiem, że poziom ligi, z tego co pan mówi, zadowalający, tak?
Jeżeli można popatrzeć, tak, bo zawodników mamy czysto teoretycznie, jak sam pan może zobaczyć, ze Ekstraklasy, z pierwszej ligi, z drugiej ligi. Pandemia też zrobiła swoje. Część ludzi, która, można powiedzieć, mogłaby jeszcze grać, zaczyna analizować i myśleć. Myśli o czym? Myśli o tym, żeby jakieś pieniądze zarabiać, tak? Bo to różnie bywa w życiu, a w tym wieku to, czy tam w jakim są, no to muszą podjąć jakieś decyzje. No, na pewno przez to, że zeszli zawodnicy przez ten nasz nieszczęśliwy COVID, tak? Jest właśnie dużo zawodników, można powiedzieć, z nazwiskami.
22 minuty dzielą nas od godziny 22. Teraz pomówimy o siatkówce, o derbach dokładnie. Można powiedzieć, że tradycji stało się zadość właśnie we wspomnianych derbach drugoligowych, w których to ostatnio Sobieski Żagań rywalizował z Astrą Nowa Sól. Znów o wygranej zadecydował tiebreak. Ostatecznie lepsi okazali się gospodarze tego sobotniego pojedynku, a więc siatkarze Sobieskiego, ale co ciekawe, prawdopodobnie w playoffach znów dojdzie do konfrontacji obu tych ekip. No jeżeli tak się stanie, to zapowiada się kolejne ciekawe widowisko. Po tym sobotnim meczu, wygranym jeszcze raz przypomnę przez Sobieskiego z Astrą 3-2, z przedstawicielami obu drużyn rozmawiał Marek Staniszewski.
Mateusz Ruciński, rozgrywający Astry Nowa Sól, dałeś dobrą zmianę. Ekipa Astry doprowadziła do tiebreaka. No to był mecz, w którym ważyły się losy zwycięstwa do ostatniej piłki.
No tak, myślę, że tutaj kluczowy był element, że wzmocniliśmy zagrywkę i odrzuciliśmy choć siatki. Myślę, że to zrobiło różnicę w tym czwartym secie. piątego niestety zaczęliśmy, nie wiem czy to będzie złe słowo, ale chyba zbyt łagodnie. Chłopaki z żegania się rozkręcili na początku i nam odskoczyli.
Tiebreak właśnie, 8-3 prowadzenie już było Sobieskiego, ale wy nie podłamaliście się.
I tu też myślę, kluczowa była zagrywka, bo podgoniliśmy, jak ich odrzuciliśmy od siatki, bo to cały mecz tak wyglądał, że jak udało nam się ich odrzucić za trzeci metr, to nam się dużo lepiej grało, bo mieliśmy więcej bloków i do tego dochodziły obrony i myślę, że to był kluczowy element, w którym tak naprawdę zabrakło jednej, dwóch zagrywek na koniec, żebyśmy trafili.
Mikołaj Głowacki, Sobieski, Żagań, MVP spotkania derbowego, no to jest spora nobilitacja, jeśli zostajesz wyróżniony w takim spotkaniu.
Cieszę się, że mogłem swoją cegiełkę dołożyć do naszego zwycięstwa, ale najważniejsze jest zwycięstwo dla mnie całej drużyny i cieszymy się bardzo z tych dwóch punktów, bo odjeżdżamy w tabeli chociaż o punkcik wyżej od Nowej Soli.
Walki było tutaj naprawdę sporo, choć wy źle weszliście w spotkanie.
Nie do końca pamiętam, jak weszliśmy w spotkanie, bo dużo emocji podczas spotkania się wydzieliło, ale cieszymy się, że wytrzymaliśmy przede wszystkim tego piątego seta, że do końca zachowaliśmy zimną krew.
Adrian Kołodziejczyk, Sobieski Żagań, nie tak dawno także zawodnik Astry Nowa Sól. Czy taki mecz derbowy z zespołem, w którym grałeś poprzednio, to jest bardzo mocna mobilizacja, jeszcze jakaś dodatkowa, czy też traktujesz to normalnie?
Nie, no na pewno Astra to jest bardzo dobry zespół, ja tam też grałem 2 lata, także na pewno mi zależało, żebyśmy wygrali i żeby dobrze wypaść, bo jak wiadomo, no my jesteśmy blisko siebie, gdzieś tam w tej czołówce, Astra jest trzecia, my drudzy i te punkty tak naprawdę to są tak jakby razy dwa, nie? No bo no teraz może nie odskoczyliśmy tak za bardzo od Astry, szkoda na pewno tego czwartego seta, bo myślę, że należało nam się to zwycięstwo za 3, no ale trudno, trzeba się cieszyć z tego, co jest, 2 punkty też są bardzo dobre i cieszymy się po prostu ze zwycięstwa.
Przemysław Jeton, prezes nowosolskiej Astry. Nie udało się wywieźć zwycięstwa z Żagania, ale emocjami można byłoby obłożyć kilka spotkań.
Mi się wydaje, że takie wywiady to powinniśmy nagrywać już przed samym meczem, takim derbowym, między sobą, bo za każdym razem jak gramy, no to chyba nie przypominam sobie w ostatnim czasie jakiegoś takiego meczu, który by na sucho, mówiąc kolokwialnie, się odbył. No zawsze te pojedynki Nowa Sól Żagań dostarczają bardzo dużo emocji. No dzisiaj prócz jednego seta, tego drugiego, no to praktycznie wszystkie partie na tyle wyrównane, że każda ze stron mogłaby wyjść zwycięsko z tego wszystkiego. No niestety więcej szczęścia w tiebreaku miał zespół z Żagania i tak wydaje mi się, że w przeciągu całego tego spotkania to trzeba przyznać szczerze, że jednak zasłużenie według mnie wygrał, ale to bardzo fajny prognostyk, bo no wszystko wskazuje na to, przynajmniej bardzo duże są szanse, że spotkamy się ze sobą w playoffach i dostarczymy kibicom taką samą, a może nawet jeszcze większą dawkę emocji, także fajnie się już to zapowiada.
Krzysztof Dobek, szkoleniowiec Sobieskiego Żagań. Jak przystało na derby? 5 setów, walka punkt za punkt, jesteście zwycięzcami, twierdza Żagań nie zdobyta.
Tak, z tego można się cieszyć, natomiast ja mam niedosyt. Pół żartem, pół serio mówiłem, że jak będzie po 2, to wyjdę, no ale nie można zostawić zespołu, żeby grał. Ja zawsze biorę na klatę i zwycięstwa, i porażki. Właściwie no, każdy by tu powiedział, że 3-1 powinno być w naszym zasięgu. Ten czwarty set bardzo go szkoda, no ale bierzemy te 2 punkty. Powiedzmy, że powiększamy tą przewagę do 2 oczek nad Nową Solą, ale to na razie jeszcze 5 kolejek przed nami, także trzeba się cały czas pilnować.
Zaskoczyła Was Astra w tym pierwszym secie?
Ja myślę, że oni wiedzieli i my wiedzieliśmy, że postawimy na zagrywkę. Oni w tym pierwszym secie lepiej weszli w zagrywkę, później już my w drugim, szczególnie też w tiebreaku, utrzymaliśmy mocną, trudną zagrywkę odrzucającą. Tutaj myślę, że nawet delikatnie w przeciągu całego meczu przewaga po naszej stronie. Widać, że to niuanse decydują o zwycięstwach. No zły jestem, bo na 3-1 był mecz. Nawet ten pierwszy set gdzieś doszliśmy i takie gdzieś proste błędy nam się zdarzają właśnie, szczególnie w ataku. 2-3 ataki w aut z dobrych piłek i Astra to wykorzystuje. To jest też bardzo dobry zespół, tak jak my, więc no, tradycji stało się zadość. Mam nadzieję, że w playoffach nie będzie tych tiebreaków i przełamiemy tą pasę. Przeciągniemy szale zwycięstw na swoją korzyść, no chociaż 3-1 i ja sobie tego życzę, no bo tak to wygląda chyba w tej tabeli, że jednak skazani jesteśmy na siebie, ale mówię, 5 meczy jeszcze dużo grania, 15 punktów do złapania, a gdzieś jakieś potknięcie może tu zadecydować o rozstawieniu w playoffach.
Już tylko 14 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o sporcie niepełnosprawnych, przypominając wyniki 86. plebiscytu przeglądu sportowego na najpopularniejszego polskiego sportowca 2020 roku. Ten plebiscyt został rozstrzygnięty w minioną sobotę. Najlepszym sportowcem Polski, jak dobrze wiemy, triumfator piłkarskiej Ligi Mistrzów został Robert Lewandowski. Drugie miejsce zajęła tenisistka Iga Świątek, zwyciężczyni French Open. Żużlowy mistrz świata i kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik zajął ostatecznie piąte miejsce. Natomiast kolegium redakcyjne przeglądu sportowego przyznało także kilka innych wyróżnień. Wśród nich nagrodę o nazwie Sport bez barier, którą otrzymała lekkoatletka gorzowskiego startu Faustyna Kotłowska.
Dla mnie ogromnym wyróżnieniem było to, że po prostu mogłam spędzić chociaż chwilę czasu z takimi utytułowanymi ludźmi. Ludźmi, którzy dla nas, dla Polaków są naprawdę ważni i wszyscy ich znamy, wszyscy ich kojarzymy i, że tak powiem, każdy z nas chciałby gdzieś tam spędzić tą chwilę czasu. Dla mnie to było ogromne wyróżnienie, że mogłam z nimi porozmawiać, miałam taką możliwość. A jeszcze większym wyróżnieniem było to, że mogłam po prostu odebrać tam taką nagrodę. Jestem z siebie bardzo dumna i z mojej całej ekipy, że nasza praca, to co wkładamy w ten sport, w to co robimy, że to zostaje docenione i zauważone przez innych ludzi, przez różne instytucje. Bardzo jestem z tego dumna.
Widziałem, że podczas gali byłaś bardzo mocno stremowana.
Zdecydowanie łatwiej wejść do koła i zrobić to, co robi się na co dzień i w kole ja wiem, co mam robić. Wchodzę i powtarzam jakby te same ruchy. Też zawsze mam trenera obok siebie, który podpowiada mi, co mam zrobić, jak mam zrobić i to jest dla mnie wielkie wsparcie, że mój trener jest zawsze ze mną i, że tak powiem, nigdy nie opuścił mnie podczas moich startów, nieważne, czy to były jakieś zawody niższej rangi, czy zawody bardzo wysokiej rangi. On zawsze gdzieś tam stoi przy płocie i podpowiada mi, co mam robić. Ale gdzieś tam te ruchy w kole są przećwiczone, robimy je na co dzień, więc wydaje mi się, że to jest o wiele łatwiejsze niż występowanie właśnie przed całą Polską, przed ludźmi nie tylko z Polski. Naprawdę tam towarzyszą wielkie emocje i często bardzo trudno je opanować. Ja i tak uważam, że to moje przemówienie było gdzieś tam takie spokojne i że udało mi się chociaż trochę opanować te emocje i że wyszło nawet bardzo dobrze, że tak powiem.
Słyszę, że te emocje jeszcze w tobie tam tkwią. A z kim miałaś okazję porozmawiać właśnie podczas tej gali? Czy w ogóle miałaś okazję, bo to dzisiaj w tej dobie pandemii różnie to bywa. Miałaś okazję porozmawiać z tymi tuzami, z Lewandowskim, z Igą Świątek?
Akurat z panem Lewandowskim nie miałam możliwości porozmawiać. No wiadomo, to jest człowiek, który, że tak powiem, jest rozchwytywany. I też, że tak powiem, nie mam takiej odwagi, żeby podejść i po prostu, że tak powiem, zagadać. No to jest dla mnie też trudne i wiem, że to są ludzie, do których każdy jakby lgnie, każdy prosi o zdjęcie, każdy prosi autograf i nie chcę im jakby sprawiać też takiego jakby problemu, bo wiem, jakie to jest czasami trudne, że no ludzie czasami nawet nie chcą się odczepić. Może to jest to okropne, co powiedziałam, ale nie chciałam im się narzucać. Miałam możliwość porozmawiania z panią Anną Lewandowską. To był dla mnie ogromny zaszczyt. Z wieloma innymi ludźmi, którzy podeszli i gratulowali mi. To było dla mnie też wielkie, że ludzie, którzy są w sporcie od wielu, wielu lat, podeszli do mnie, do takiej dziewczyny ze wsi, która po prostu przyjechała gdzieś do Warszawy. Podeszli, gratulowali mi i cieszyli się razem tego wyróżnienia.
Gratuluję tego wyróżnienia, no i życzę powodzenia i sukcesów w tym 2021 roku, no i żebyś poleciała do Tokio, no bo w tym momencie chyba to jest najważniejsze.
Tak, to jest raczej najważniejsze. Przygotowujemy się do tej imprezy już od dłuższego czasu i tak naprawdę czekamy i w sumie nie wiadomo, co będzie i z taką niepewnością przygotowujemy się i mamy nadzieję, że te igrzyska się odbędą i że będziemy mieli możliwość pojechania i pokazania, czego tak naprawdę się nauczyliśmy.
Już tylko 7,5 minuty dzieli nas od godziny 22, a pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód porozmawiamy jeszcze o strzelectwie. Zawodnicy i zawodniczki Zielonogórskiej Gwardii, wybrani oczywiście, zostali powołani do reprezentacji Polski na rok 2021. O szczegółach, kto właśnie w tej kadrze się znalazł, o zbliżających się zawodach, a także o tym, kto z Zielonogórskiego klubu ma jeszcze szansę pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. O tym wszystkim rozmawialiśmy z trenerem Gwardii, Jerzym Zarzyckim.
Kalendarz mamy na rok 2021. Zawodnicy trenują, a przynajmniej ta czołówka, przynajmniej zawodnicy kadry narodowej. A chciałem powiedzieć, że na 2021 rok w kadrach narodowych mamy 16 zawodników, dwie karabiniarki w kadrze narodowej seniorów, Sylwia Bogacka i Natalia Kochańska, dwóch pistoleciarzy w kadrze narodowej seniorów, Patryk Sakowski i Grzegorz Długosz, oraz pięciu karabiniarzy w kadrze narodowej juniorów i siedmiu pistoleciarzy w tejże kadrze. A więc to są czołówka, którą jest zainteresowany Polski Związek Strzelectwa Sportowego i już w styczniu, w dniach 14-17 styczeń w Starachowicach odbędą się zawody klasyfikacyjne, czytaj eliminacje do składu wstępnego na Mistrzostwa Europy w seniorach, a we Wrocławiu taka sama impreza w juniorach. Zawody są z powodu koronawirusa dostępne tylko dla tej ścisłej czołówki krajowej. Jeżeli chodzi o broń pneumatyczną, to właśnie na przełomie lutego i marca w Lochi w Finlandii mają się odbić Mistrzostwa Europy w strzelaniach pneumatycznych. Dotyczy to zarówno seniorów, jak i juniorów, więc liczymy tu w strzelaniach karabinowych na start Natalii Kochańskiej i Rafała Ratajczaka, natomiast w strzelaniach pistoletowych liczymy na udział w tychże mistrzostwach Grzegorza Długosza w seniorach oraz w juniorach Maję Jarosińską i Kubę Rosę. To dotyczy broni pneumatycznej. No potem bardzo szybkim krokiem wchodzimy w strzelania kulowe i w eliminację do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszy Puchar Świata odbędzie się w dniach 16-27 kwietnia w Chinach i według mego odczucia to będzie główna jeszcze eliminacja do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No chciałem powiedzieć, że w strzelectwie 80% miejsc do Igrzysk Olimpijskich zostały już rozdane, także do wywalczenia jest niewiele miejsc, no ale liczymy, że może któryś z gwardzistów, a mam tu na myśli głównie Natalię Kochańską i Grzegorza Długosza, może spróbuje powalczyć i będzie miało dobry dzień. Także na tą chwilę tak wygląda rywalizacja. Jest jeszcze potem jeden Puchar Świata, ale jest on pod koniec czerwca w Baku, więc myślę, że nie będzie decydował w żaden sposób o liście startowej na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ciekawy jest kalendarz również dla juniorów, bo bardzo szybko w maju już są Mistrzostwa Świata juniorów, nieco później Puchar Świata i Mistrzostwa Europy. Także kalendarz imprez jest bardzo ciekawy. Jakie imprezy się odbędą, to trudno powiedzieć. Ja tu chciałbym powiedzieć, że w zeszłym roku, w 2020, z imprez mistrzowskich udało się jeszcze rozegrać pod koniec lutego Mistrzostwa Europy pneumatyczne, które odbyły się u nas we Wrocławiu. Po tych mistrzostwach wszelkie inne międzynarodowe zawody zostały do końca 2020 odwołane.
Na razie nie docierają żadne sygnały, że któreś z zawodów międzynarodowych mogą nie dojść do skutku, albo mogą być gdzieś tam przełożone.
Ja nic o tym nie wiem, prawda? Generalnie Polski Związek Strzelectwa Sportowego bardzo szybko informuje nas o takich sprawach i na razie nic nie wiemy o tym, żeby coś miało się nie odbyć.
Panie trenerze, to taka najważniejsza impreza docelowa na ten rok i cele na rok 2021, jeżeli chodzi o Gwardię.
No na pewno dla Natalii Kochańskiej czy Grzegorza Długosza to głównym celem jest próba powalczenia o miejsce startowe na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dla czołówki juniorów, a jeszcze raz przypominam, mamy pięciu juniorów w karabinie i siedmiu w pistolecie w kadrach narodowych w tej grupie wiekowej i No, ja osobiście chciałbym, żeby dwójka albo trójka zawodników w konkurencjach pistoletowych wystartowała w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata, w tej kategorii wiekowej. Ja tu chciałbym jeszcze pochwalić się dwoma wydarzeniami takimi sportowymi. Podsumowując rok 2020, okazało się, że po raz dziewiąty zostaliśmy klubowym mistrzem Polski w strzelaniach pistoletowych. Natomiast podsumowując sport młodzieżowy, w skali kraju klub Gwardia Zielona Góra zajął 25. miejsce, a w województwie lubuskim zdobyliśmy najwięcej punktów w rywalizacji młodzieżowej.
Już tylko dwie minuty dzielą nas od godziny 22. Rozmowa z trenerem strzelców Zielonogórskiej Gwardii Jerzym Zarzyckim zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.